Widać, że automatyzacja procesów to klucz do wydajności. Ważny aspekt tej dyskusji jest taki, że roboty nie zastąpią ludzi, ale zdejmują z nich ciężar takich powtarzalnych, nużących zadań. To pozwala nam, pracownikom, skupić się na tym, co wymaga empatii i kreatywności w rozwiązywaniu problemów naszych klientów.
A ja Państwu przypomnę, szczególnie tym, którzy dołączyli teraz do naszego forum, że możecie Państwo korzystać z naszej aplikacji Slido. Tam można zadawać pytania do ankiety. Będziecie także Państwo mogli zadawać pytania panelistom. Tu już na ekranie mamy tą aplikację. Jest prośba teraz do Państwa. To będzie ankieta, która wprowadzi Państwa w temat. Proszę, byście Państwo zeskanowali sobie ten kod, pobrali pytanie. To pytanie nie jest trudne. Dotyczy tego, czy często ze sztucznej inteligencji korzystasz w codziennej pracy. Będą tam cztery odpowiedzi. Bardzo często, często, sporadycznie nie korzystam. Dzięki temu nasz panelista będzie wiedział, będzie łatwiej też mógł zobaczyć, jak Państwo korzystacie właśnie ze sztucznej inteligencji. Poczekajmy na wyniki.
Ankieta jest anonimowa, więc łatwo można się przyznać do tego. I to chyba koniec. Mamy wyniki. O, jeszcze nam się zmieniają tutaj. To prawie jak w wyborach.
Nie podaliśmy czasu, jak długo można odpowiadać, więc czekam, aż wszyscy Państwo odpowiedzą na te pytania.
Szanowni Państwo, to ja nie będę tego komentować. Mamy wyniki, a czas skonfrontować te wyniki z opinią ekspertów. Przed nami kolejny, drugi panel, którego tytuł brzmi: czy halucynacje AI stanowią przeszkody w wykorzystaniu jej w sektorze publicznym?
A ja zapraszam pana Wiesława Paluszyńskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, moderatora tego kolejnego panelu. Zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie, też po raz drugi, tak jak Bartek przede mną, tylko tym razem w tym roku wymieniliśmy się kolejnością. Tak? W zeszłym roku ja miałem pierwszy, on miał drugi, teraz jest odwrotnie. Proszę Państwa, tyle już padło słów na temat sztucznej inteligencji, że moi goście będą mieli dużo problemów z odpowiedzią na to pytanie i my spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie na samym końcu jednym zdaniem, bo to tak jest pytanie złośliwie zadane. Ale najpierw przedstawię, kogo dzisiaj zaprosiliśmy. Po pierwsze pana doktora Pawła Kubickiego ze Szkoły Głównej Handlowej, który zajmuje się głównie kwestiami sztucznej inteligencji w aspekcie organizacyjno-programowo, ale nie technologicznym. Panie Pawle, bardzo proszę. Kolega Borys Stokalski, były prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, obecnie członek władz Izby, który zajmuje się zawodowo elementami sztucznej inteligencji w dniu dzisiejszym i to właśnie bardziej od tej strony techniczno-praktycznej. Borys, zapraszam do... I kolejny to jest kolega Dariusz Śpiewak. Ja nie wiem, czy ja Darka w ogóle mam śmiałość przedstawiać tutaj w ZUS-ie. Były członek zarządu ZUS, ale jednocześnie polskie elektrownie jądrowe. Tutaj padały różne wątpliwości pod tym kątem cyberbezpieczeństwa, więc tutaj Darek się z nami trochę podzieli swoimi doświadczeniami, które tam mam. I mieliśmy mieć kolegę z Włoch, pana Banini, ale zgodnie z prawidłowością sztucznej inteligencji utknął na lotniskach i w drodze do nas, w związku z czym zapraszam Massimiliano D'Angelo, który nam wygłosił wspaniałą prezentację na temat zastosowania sztucznej inteligencji we włoskiej instytucji ubezpieczeniowej.
Oddajemy głos naszym ekspertom, a Państwu jeszcze raz przypomnimy, przydadzą się zestawy słuchawkowe.
Tak, ja chciałem tylko skomentować, że ponieważ wszyscy byli przygotowani do angielsku, a ja nie znam włoskiego, w związku z czym będziemy korzystali ze słuchawek, tak, bo to się inaczej nie da. Niestety włoskiego się jeszcze nie nauczyłem. Borys też się nie nauczył jeszcze włoskiego. Proszę Państwa, padło tutaj bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze, W zasadzie moglibyśmy odnieść wrażenie, słuchając wypowiedzi naszych gości z Włoch, że oni już tą sztuczną inteligencję w 100% opanowali i niewiele im brakuje, żeby korzystać z niej w sposób profesjonalny we wszystkich obszarach działalności, ale ja bym chciał to trochę rozebrać na punkt widzenia nasz, na to, co u nas się znajduje. I pierwszym elementem, który trzeba by spróbować sobie odpowiedzieć, to jest to, jakie, no bo tak, tutaj odnoszę się do tej ankiety. Większość siedzących na sali korzysta z różnych komercyjnych systemów sztucznej inteligencji, z czego wynika. A zresztą też czasami mi się zdarza z tego skorzystać. Choć podstawową zasadą jest, że jeżeli korzystam, to informuję wszystkich, dla których coś przygotowuję i których korzystam, że skorzystałem w takim a takim aspekcie z takich a takich elementów sztucznej inteligencji, no bo tego wymaga dobry obyczaj, tak bym powiedział. Nie jest to obowiązek, ale tego wymaga dobry obyczaj, żeby o tym informować. Ale mówimy o modelach generatywnych, mówimy o modelach językowych. Tutaj padało też wiele porównań wykorzystania modelu Plum. Ja chcę powiedzieć, że jednak mamy dwa polskie modele językowe, i Plum, i Bielika. I one idą trochę innymi drogami rozwojowymi. Trudno powiedzieć, która z nich jest lepsza, która z nich jest gorsza. One się nieco różnią. Ja myślę, że będzie chwila, żeby powiedzieć, na czym te różnice polegają w tych modelach językowych. Usłyszeliśmy w prezentacji naszego kolegi z Włoch, że w specyficznych zastosowaniach oni budują własne modele językowe dla różnych obszarów, bo ten ogólny model językowy jest z różnych powodów, czy cyberbezpieczeństwa, czy zagrożeń, niekoniecznie najlepszy. W związku z czym może zacznę nie od twardych, tylko od miękkich rzeczy, panie Pawle. Jak byśmy mogli powiedzieć, jakie czynniki powinniśmy uwzględniać, aby tworzyć aplikacje, które nie budzą niechęci użytkowników, a w naszym przypadku mówimy tutaj o zakładzie o ubezpieczeń społecznych, który ma tą ogromną liczbę zarówno użytkowników zewnętrznych, jak i użytkowników wewnętrznych, żeby nie było strachu, żeby powiedzieć sobie, okej, to co wam proponujemy ze sztuczną inteligencją, to chcemy wam zaproponować w taki, a nie inny sposób. Co powinno o tym decydować?
Bardziej skomplikowane pytanie, ponieważ trzeba założyć, że pewnej liczby osób się nie przekona, czyli zawsze będą wszystkie nowości, w tym nowości związane ze sztuczną inteligencją, powodowały niechęć, brak zaufania. Druga kwestia, nie przeskoczymy też, przynajmniej bardzo szybko, wykluczenia cyfrowego i zmian kognitywnych, czyli w związku ze starzeniem się ludności będziemy mieli osoby, którym będzie ciężko wykorzystywać aplikacje i ciężko też będzie dostosowywać aplikacje na przykład do osób ze zmianami dementywnymi. Zupełnie anegdotycznie w ramach dyskusji o M-obywatelu rekomendacją dotyczącą seniorów jest to, żeby założyć seniorowi przez osobę młodszą M-obywatela, ale schować ikonę z pulpitu. I to jest jedna kwestia. Druga, części rzeczy i biurokracja pierwszego kontaktu, czyli ten frontowy urzędnik i obywatel nie będzie świadomy. I bardzo cynicznie mówiąc, jest pytanie, czy powinien być świadomy, no trochę tak jak żeby w restauracji nie wchodźmy do kuchni, żeby popatrzeć jak nam przygotowują danie. Nadal kwestia szczegółów informowania. Natomiast tak jak tutaj mówiliśmy i było na slajdach włoskich, kwestia prostego języka i komunikowania wszystkiego nie będziemy w stanie przekazać. I wreszcie przeszedłbym do nie tyle aplikacji, co zagrożeń związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w polityce publicznej i w administracji publicznej, bo mówimy tutaj przede wszystkim o etapie wdrożeniowym, zwłaszcza z perspektywy dużych instytucji, które mają, no tak jak ZUS, ten komfort, że na przykład cała legislacja, sposób gromadzenia, przetwarzania danych jest szykowany i od razu następuje automatyzacja. I To jest jeden etap. Ale jeżeli mówimy o dużych zagrożeniach i mówimy o całym procesie polityki publicznej, no to mówimy o pełnej pętli, czyli wprowadzania tematów na agendę polityczną. Czyli co w ogóle jest problemem do rozwiązania? Jakie są potencjalne rozwiązania i uzgadnianie, jak będą zaimplementowane i wdrażane. I na wszystkich tych trzech etapach mamy dużo większe zagrożenia z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji, bo nie możemy powiedzieć człowiek w pętli, jak zweryfikowane dane i jeszcze zarządzanie, dobre aktualizowanie tych danych. Nie. Mamy całą masę osób, także polityków, posłów, którzy no, będą korzystali z otwartych modeli, które będą halucynowały. Co więcej, mówimy o halucynacjach trochę przypadkowych, ale mamy modele skrzywione, nie wiem, DeepSeek, Grok. Mamy też grupy interesu, które mogą zanieczyścić danymi wnioskowanie i rekomendować pewne rozwiązania. Więc ten ostatni etap, czyli aplikacja, stosunkowo jest etapem i najbezpieczniejszym, i pozwalającym na największą formę wprowadzania bezpieczników i z perspektywy dużych instytucji no dosyć znanym. Z perspektywy polityki publicznej, biurokracja pierwszego kontaktu, użytkownik ostateczny, cała intersekcjonalność związana z użytkownikami, czyli ich zróżnicowanie. No, czym innym jest biały heteroseksualny żyjący w związku małżeńskim mężczyzna, czym innym jest starsza migrantka o niepewnym statusie, z niepełnosprawnością, opiekująca się swoimi wnukami, żyjąca w rodzinie patchworkowej, trochę przesadzam. Natomiast dostosowanie aplikacji do tego typu użytkowników prawdopodobnie będzie bardzo trudne, jeżeli niemożliwe. Więc odwracając pytanie, mniej bym się przejmował tym, że osoby będą się obawiały aplikacji i sposobów ich wykorzystania, bardziej żebyśmy nie zgubili iluś ludzi, ale też iluś urzędników po drodze, tworząc te aplikacje.
No dobrze, to przejdziemy do tworzenia aplikacji. Borys, jak podchodzić do architektury, bo my ciągle sobie wyobrażamy i tutaj w tych naszych dyskusji to w wielu wypadkach było widoczne, że ponieważ generatywne modele i modele językowe jako pierwsze zawojowały świadomość ludzi, to wszyscy sobie wyobrażają, że ta sztuczna inteligencja to działa tak jak ChatGPT, tam wystarczy zadać pytanie, uzyskuje się odpowiedź. No może coś tam z tymi danymi jest nie tak, no bo jak popatrzymy w tej chwili, wracam do tych halucynacji moich, to w tej chwili wszystkie duże modele mają większe halucynacje niż miały w pierwotnym zastosowaniu, to zresztą jest zupełnie oczywiste dlaczego. Czyli jak powinniśmy podchodzić do komercyjnego zastosowania, ja użyję tego słowa, którego ty użyłeś w opracowaniu, odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, bo to jest chyba klucz do mówienia o tym, jak należy do tego podchodzić. Jak do tej architektury powinien podchodzić taki ZUS czy jednostka publiczna?
Tak, no, mi się wydaje, że to jest tak. Po pierwsze trzeba jakby bardzo jasno sobie uświadomić jak gdyby fakty, prawda? Znaczy na przykład takim faktem jest to, że wszystkie modele po prostu halucynują. To jest jakby, to jest ich modus operandi, prawda? I ponieważ są wyuczone na no, pewnych zestawach danych, to w przypadku jak gdyby pewnych procesów potrafią wyhalucynować coś, co jest zasadniczo zgodne z rzeczywistością, co ma sens. Tak? Natomiast tam, gdzie ten proces uczenia nie dotknął danych, które są związane nie wiem, z zapytaniem, które się do nich kieruje, no to dostajemy to, co dostajemy. I oczywiście jakby zabezpieczamy te procesy jakby wytwarzania odpowiedzi przez duże modele, tak jak potrafimy, ale jakby drugim faktem, którego trzeba sobie uświadomić, to jest to, że na razie nauka jakby i praktyka też, jakby dobre praktyki, z trudem nadąża nad złożonością, którą zbudowaliśmy. Tak? Jeżeli dzisiaj duże modele to są jakby, jeżeli chodzi o ich codebase, to może nie są tak bardzo złożone twory, bo to jest zaledwie miliony, małe miliony linii kodu, no ale już jeżeli popatrzymy na strukturę sieci neuronowych, to jak gdyby ich sposób działania zależy od skonfigurowania już bilionów parametrów, tak? No to jest coś takiego, czego bez narzędzi, znowu, jakich narzędzi? No na ogół jakoś wykorzystujących znowu podobną statystykę, podobne mechanizmy, które są zaimplementowane w tych modelach. Bez tych narzędzi nie potrafimy tak naprawdę ujarzmić tak do końca tej architektury. Znaczy jakby jesteśmy dzisiaj w sytuacji takiej trochę paradoksalnej. Tak? Dobrnęliśmy do takiego momentu, że jako twórcy tak, tych artefaktów technologicznych no, stajemy przed takim zadaniem trochę jakby przerastającym nasze możliwości kognitywne do pewnego stopnia. Tak? To znaczy zrobiliśmy rzeczywiście twory, które potrafią w wielu aspektach działać lepiej niż nasze mózgi w sensie zdolności percepcji, zdolności nawet szybkiego wnioskowania, tak, aplikowania pewnych heurystyk, potrafimy rzeczywiście za pomocą maszyn robić dużo więcej i w wielu przypadkach dużo lepiej, tak, niż jest to w stanie zrobić człowiek. I to jest jakby pewna możliwość, którą chcemy wykorzystać, którą świat będzie wykorzystywał po prostu. Natomiast trzeba wrócić też do fundamentów. Tak? Znaczy, jeżeli gdzieś tam pozycjonujemy się jako twórcy tego typu rozwiązań, twórcy systemów, no to też trzeba powiedzieć, jakby nie każdy system jakby jest tylko modelem. Tak? Tak naprawdę większość systemów, które budujemy dzisiaj i które będziemy w coraz większym stopniu budować, to są jakby bardzo złożone architektury, w których owszem, modele takie jak LLM-y mają swoje miejsce, ale wiele różnych innych modeli opartych o sieci neuronowe i o nieco inne architektury też będą wykorzystywane do rozpoznawania dźwięku, głosu, obrazu, do generowania treści. A będziemy też wykorzystywać techniki sztucznej inteligencji, które jakby wykraczają poza sieci neuronowe, które są jak gdyby podstawą LLM-u. Tak? Czyli to jest jakby bardzo złożony krajobraz dzisiaj, technik, które możemy wykorzystać po co? No po to, żeby robić systemy, no tak generalnie, które robią jedną z dwóch rzeczy. Tak? Albo upraszczają świat wokół nas, czyli sprawiają, że nie musimy się zajmować tymi rzeczami, którymi się zajmować nie chcemy, albo w których jak gdyby funkcjonowanie człowieka jest zbyt drogie, po prostu nieopłacalne. I to jest jakby ten obszar friction economy, tak? To jest to miejsce, w których pojawiała się robotyzacja, autonomiczne pojazdy, no coś przez parę lat byłem związany z firmą tworzącą autonomiczne systemy do intralogistyki, do logistyki wewnętrznej w fabrykach. Nie? To jest jakby to miejsce, w którym w naturalny sposób mówimy, to jest tarcie tego świata, chcemy go wyeliminować, niech się tym zajmują maszyny. Nie? I drugi obszar to jest ten, w którym jak gdyby my staramy się dać ludziom zdolności do robienia tych rzeczy, którymi się chcemy zajmować w sposób lepszy, w sposób bardziej produktywny, efektywny. Nie? I to jest jakby to miejsce, w których nas urzeka oczywiście, urzeka dzisiaj AI, w której potrzebna jest trzecia rzecz, odpowiedzialność projektanta. I to jest rzecz taka, która no moim zdaniem, ja to może się z wielu z Państwa jakby z tym nie zgodzi, zwłaszcza, że informatyka publiczna jakby troszkę inaczej do tych spraw podchodzi, ale to jest pojęcie, które dopiero się rodzi w mojej dyscyplinie. Znaczy, jak ja skończyłem studia, to nie miałem żadnego wykładu z etyki. Nie? Nikt mi nigdy nie mówił, jakie są moje powinności jako twórcy rozwiązań, które transformują świat. A wydaje się, że to jest taka, tak patrząc na inne dyscypliny inżynierskie, czy takie eksperckie, typu ochrona zdrowia, budowa samolotów, prawda? Tam pojęcie odpowiedzialnej inżynierii ma bardzo konkretny wyraz. To jest odpowiedzialność twórcy, to jest jego też autonomia w stosunku do inwestorów i decydentów, którzy mogą mu pewne rzeczy kazać, a on się na to może nie zgodzić. Tak? Ale to jest też jego osobista, czy jej osobista odpowiedzialność za rezultat wykorzystania tych produktów, które on tworzy. Tak? Dzisiaj no, może w przypadku takich relacji B2B ta odpowiedzialność dostawców jest większa i bardziej precyzyjnie, ale zobaczmy sobie dowolną licencję tak naprawdę na produkt informatyczny, który działa na rynku komercyjnym. No, masz to, co masz to, co kupiłeś. Jak ci zrobi krzywdę, no to masz problem. Tak? To jest jak gdyby nie mamy pana płaszcza i po prostu to, co nam pan zrobi. Tak? To jest jak gdyby rzeczywistość, która dzisiaj musi się zmienić. Dlaczego? Dlatego, że rozwiązania, które budujemy z wykorzystaniem AI, mają ogromną możliwość zrobienia dotknięcia, tak, impaktowania ogromnych rzesz ludzi i to nie zawsze w tą dobrą stronę. Tak? I są takie przykłady, ja nie chcę już o tym mówić, żeby tutaj nie rozwadniać tej dyskusji, ale są bardzo, bardzo poważne przykłady po prostu tego, co można zrobić źle i jak dużą krzywdę można zrobić dużym grupom ludzi, jeżeli się jakby źle, nieodpowiedzialny sposób zaprojektuje rozwiązanie.
No, przejdziemy za chwilę do tych zagrożeń, bo tutaj Darka namawiałem do tego, żeby, że już siedzi w tej energetyce jądrowej, to tam akurat zagrożenie jest codziennością, ale systemy sztucznej inteligencji służące do zarządzania tak skomplikowanymi systemami jak energetyka jądrowa są tam też codziennością. W związku z czym tutaj w prezentacji kolegi z Włoch w wielu momentach padało takie stwierdzenie, że najlepiej jest zamknąć tą sztuczną inteligencję we własnym pudełku danych wiarygodnych i wtedy dochodzimy do jakiegoś rzeczywistego możliwości wykorzystania jej przy minimalnej ilości halucynacji. Ja zresztą koledze z Włoch oddam za chwilę głos w tej sprawie, ale na razie chciałbym od Darka usłyszeć, to jak ty postrzegasz kwestię no, wdrażania tych systemów sztucznej inteligencji z punktu widzenia czystego cyberbezpieczeństwa. Tu się wymieniane był UKSC, infrastruktura krytyczna, parę różnych rzeczy. Akurat zakład jest w takiej sytuacji, że w obu tych przypadkach jest no, przywiązany do aktów prawnych, które to regulują. No więc jak ty widzisz możliwość w ogóle zapewnienia tych mechanizmów przy stosowaniu tej techniki, technologii?
To zanim przejdę, no ja chciałem podziękować organizatorom, bo chciałem podziękować Sławkowi, prezesowi, którzy kontynuują tą praktykę, która się zaczęła wiele lat temu i dają możliwość wypowiadania się nam w różnych aspektach związanych z akurat stosowanymi rozwiązaniami. A przechodząc do już tych aspektów, które tutaj poruszamy, Borys, ale zdajesz sobie sprawę, że w tej chwili uczestniczyłem już dwa razy w prezentacjach, kiedy pokazywali, jak ten system taki, i to w bankowości, w rynku regulowanym, który był budowany przez 4 lata, była robiona analiza systemów, żeby go zmigrować na nową platformę, tego się nie udawało, a przychodzą z rozwiązaniem magicznym, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i potrafią to zrobić w tygodniu.
Słowo klucz magiczny.
To jest, ale to jest ten element, który jest sexy dla wszystkich. On jak się pójdzie do, pokaże tą samą prezentację osobom, które nie mają tej perspektywy, o której my tu mówimy i zobaczą tą prezentację, że słuchajcie, tutaj nie przymierzając do ZUS-u, ale są takie systemy, które były budowane już dziesiątki lat. Jest potrzeba przeniesienia go na nową platformę i do tej pory była mowa o szczegółowej analizie, przygotowaniu procesu. To wiecie, to jest lat, czas i koszty, a w tej chwili prezentacje, które są rozwiązań, które pokazują w założeniu ten system działa. Tak? Pytanie jak skutecznie, jak długo będzie działał, ale pokazywane są takie procesy i to jest wyzwanie. I tak jak ja ochoczo przystąpiłem do stosowania tego również w rynku atomowym, gdzie takie rozwiązania zaczęły się pokazywać i była mowa o tym, że na poziomie PowerPointa one wyglądały naprawdę super. Inżynier atomowy, którego w Polsce trudno znaleźć, a tutaj mamy doskonały substytut. On zastępuje, mamy miliony dokumentów, które wpadają do organizacji i ktoś musi je szybko przeczytać, ocenić i powiedzieć, czy one są zgodne ze standardami, wymaganiami, które stawia otoczenie dla takiego projektu. Natomiast w praktyce zaczęliśmy analizować te rozwiązania. Jeszcze nie znalazłem takiego, które by spełniało podstawowe wymagania, które by się stawiało takiemu inżynierowi, inteligentnemu inżynierowi, będący jakimś rodzajem sztucznej inteligencji. Bo jest pytanie, w oparciu o jakie dane ten model został wyuczony? Czy to jest zamknięty model? Czy ten model faktycznie ma pełną wiedzę, z której korzysta zwykły inżynier elektryk? Atomowy czy automatyk. Takich odpowiedzi do tej pory nie znajdujemy. Mamy magiczne znowu rozwiązania, które są przenoszone out of the box z informacją, że słuchajcie, jak zastosujecie To jest lek na wszystkie wasze problemy związane z czasem, z ilością, z złożonością tego procesu, też z potrzebami takimi, że jeszcze raz powtórzę, trudno znaleźć inżyniera, który by w tej chwili posiadał takie kompetencje, bo po prostu ta część gospodarki nie była rozwijana. All due respect, nawet w tej chwili już musiałem tak głęboko zanurkować, że inżynier od zwykłej automatyki dla elektrowni nieatomowej nie jest tym samym, który jest inżynierem dla automatyki w elektrowni atomowej. A takiej osoby po prostu w Polsce nie ma. Jest takie rozporządzenie, które mówi o specjalizacji. Przygotowujemy osoby, które mają się kwalifikować do rynku, realizacji pewnych procesów w elektrowni atomowej. W tej chwili, w myśl tego rozporządzenia, z populacji polskiej, jakbyśmy zastosowali, ten zbiór jest pusty. Znaczy nie znajdziemy nikogo z takim doświadczeniem, z takim zakresem kompetencji, więc szukamy dookoła. I naprawdę wyzwaniem jest to, żeby nie wpaść w ten, bo wiecie, bo to są łatwe rozwiązania. One są. I one są sprzedawane jako magiczne toolboxy. Rok temu mówiłem, że AI będzie wszędzie w zakresie też elektrowni, takich procesów związanych z rynkiem atomowym. Teraz jak deep dive zrobiliśmy, co jest za tym, to odpowiedź jest taka nieprędko. Znaczy nie zdecydujemy się, żeby zrobić to w prędko. I teraz wracając do tego, jakby o czym mówisz, Borys, otoczenie w kontekście też administracji publicznej, to ty chyba jesteś współautorem strategii do zastosowania sztucznej inteligencji. No,
wypowiadał się na ten temat.
Tak, że...
Współautorem to chyba za dużo powiedziane, ale rzeczywiście mieliśmy swoje zdanie w sprawie tych dokumentów.
I jak sądzisz po tym etapie, bo ty już ma swoje ten... Jak się starzeje ten dokument?
No, starzeje się szybko.
To właśnie jest perspektywa, że tak jak zestarzała się tam wiedza, którą chcieliśmy stosować do tego rynku bardzo regulowanego, bardzo nadzorowanego, to tutaj odpowiedź jest taka, że to nastąpi nieprędko. Jakby to, ten dysonans poznawczy, który następuje, jest ogromny. On jest naprawdę ogromny.
No dobrze, to ja mam krótkie pytanie do Maksymiliana w tym momencie. Jak to jest z punktu widzenia waszego? Bo myśmy doszli tutaj do tego, że czas biegnie szybciej. Na razie jeszcze nie biegnie szybciej niż światło, ale to być może niedługo, jak wejdą nam komputery kwantowe, to się okaże, że jakoś takie dziwne zjawiska się dzieją. To jak wy widzicie swój system, swoje to co zastosowaliście, to co pokazywałeś w prezentacji? Gdzie są największe zagrożenia dla tak budowanego systemu wynikające z tego tempa zmian, tego co się dzieje w obszarze sztucznej inteligencji?
Allora, il cambiamento questione dei nostri giorni.
Zmiana to jest coś, co towarzyszy nam na co dzień. Problem halucynacji i ryzyka czy zagrożeń, moim zdaniem to jest w ogóle fałszywie postawiony problem, bo jeśli byśmy popatrzyli na użytkowników, to czego oni chcą od nas, to tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to żebyśmy my nadążali za technologią i usługami, tak jak one są oferowane przez wszystkich innych dostawców usług. Więc użytkownik czy wykorzystanie sztucznej inteligencji to jest po prostu nasz obowiązek w zakładzie ubezpieczeń. Kiedy mówimy o tym, że no nie wiem, wręcz zastępujemy część naszych procesów systemami agentowymi, to tak naprawdę następuje zmiana kultury, mentalności bardzo głęboka. Użytkownik nie pyta, czy dany produkt został przygotowany z użyciem sztucznej inteligencji. On po prostu chce, żeby dany produkt czy dane świadczenie było wykonane w sposób możliwie najbardziej prawidłowy. I dziś jest to możliwe dlatego, że sztuczna inteligencja nie tylko przyspiesza procesy, ale je usprawnia radykalnie. Podam przykład. Nie ma żadnej gwarancji, że wszyscy pracownicy, którzy pracują w naszych oddziałach i odbierają zgłoszenia od klientów, zawsze odpowiedzą prawidłowo na każde pojedyncze zgłoszenie. Jeżeli my wyszkolimy system, który wspomoże, a tak zrobiliśmy, naszych pracowników, naszych kolegów w korzystaniu z tych narzędzi po to, żeby ustandaryzować choćby odpowiedzi, żeby mieć jakiś wstępny szkic odpowiedzi na te zgłoszenia od obywateli, to to już jest duży skok jakościowy. Myśmy na przykład wśród tych use case'ów, o których nie powiedziałem, przygotowali tego rodzaju system. Użytkownik zgłasz się do instytutu, do jakiegoś oddziału, zadaje jakieś pytanie. Poprzedniego dnia tenże użytkownik już to formuje wstępne zapytanie, ale system sztucznej inteligencji przygotowuje konkretne odpowiedzi pod tego użytkownika. To jest coś, co trzeba, czym trzeba zarządzić i też oczywiście w tym wszystkim człowiek w tej pętli się musi znaleźć, w tym sensie, że użytkownik zawsze spotka się z człowiekiem, tak, będzie wiedział, że jest człowiek po drugiej stronie, ale ten człowiek będzie mógł go lepiej obsłużyć dzięki tym narzędziom. Te jego umiejętności będą wspomagane tym. I te zasady dotyczą całego łańcucha, bo możemy w ogóle nie korzystać ze sztucznej inteligencji, moglibyśmy, ale użytkownik, jeżeli na przykład prosi nas o jakieś informacje na temat swojej emerytury, swoich uprawnień, też może zapytać o to czata GPT, Gemini'a, czy tam nie będę wymieniał dalej. Jeżeli my byśmy nic nie robili, to i tak te systemy będą zaglądały do naszych platform, do naszych danych i będą udzielały użytkownikom odpowiedzi. I tu jest dopiero potężne ryzyko. W tym sensie, że jeżeli my wewnątrz nie przygotujemy sobie na naszej stronie internetowej, poprzez nasze kanały, także social mediowe, nie przygotujemy odpowiednich, jednolitych i poprawnych odpowiedzi. Wyobraźmy sobie, że w naszym kanale społecznościowym pojawią się inne odpowiedzi na temat, powiedzmy, emerytury czy innego świadczenia, niż generowane przez te ogólne systemy, tak? Bo gdybyśmy my nie korzystali z takich systemów, to jest tu pole do halucynacji wtedy, bardzo dużych. W ten sposób przyspieszamy to, czy wyprzedzamy, to my będziemy dawać tego typu usługi. My będziemy autorami. W ten sposób my będziemy redukować, dawać jakieś zabezpieczenia, ograniczać zakres tych odpowiedzi, tak? I to już jest pierwsza gwarancja dla naszych użytkowników.
Dla mnie jest bardzo, dziękuję bardzo. Dla mnie jest to ciekawe, co powiedziałeś w tym momencie o roli człowieka, bo to jest ten element, który czasami się wydaje, że te systemy sztucznej inteligencji na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, zastąpią człowieka i tego człowieka nie będzie. Z tego wynika, że ten człowiek oczywiście dalej będzie, tylko w innej roli. On będzie występował w roli stosowania tych systemów jako narzędzia, a nie samoistnego ich funkcjonowania tylko wobec nazwijmy to, klientów zakładu. Tak? Czyli to jest dosyć istotne stwierdzenie w tym wszystkim, bo to, co tutaj koledzy mówili przed nami w dyskusji o robotyce, tak, to jest to samo. To znaczy gdzieś w którymś momencie najpierw należy uporządkować wewnętrzne procesy w instytucji, zanim się zacznie stosować narzędzia. To dotyczy będzie wszystkiego. Tak samo ta sztuczna inteligencja będzie w kupowanych narzędziach, jest w kupowanych narzędziach cyberbezpieczeństwa, które w zakładzie się kupuje i które się będzie wykorzystywało. Istota polega na tym, żeby rozumieć ograniczenia tych narzędzi i mieć ludzi, którzy potrafią korzystać z tych narzędzi w sposób świadomy, bo one same w sobie, no, te ryzyka, o których mówiliśmy tutaj, wśród nich występują i będą występowały w ostatnim, najbliższym okresie czasu, bo myśmy tu w ogóle nie wspomnieli o próbach że jeżeli mamy systemy otwarte, które mają dane otwarte, które stają z danych otwartych, to dzisiaj mamy dziesiątki przypadków świadomej manipulacji tymi danymi, przekłamywania tych danych. No bo wiadomo, sztuczna inteligencja opiera się tylko na tym, co jej udostępnimy. Ona sama w sobie nie ma wiedzy o tym, jak wygląda świat, czy jak pewne procesy były. To nie ruszymy na pewno kwestii programowania, bo to był ciekawy wątek dotyczący wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji do kodowania, bo to też jest sam w sobie problem. Ja myślę, że teraz na koniec tego obiecałem, bo tylko pół godziny mamy na wymianę poglądów, więc musimy się zbliżać do końca, po jednym zdaniu w odpowiedzi na główne pytanie. Tak? Czy uważacie, że halucynacje stanowią istotną przeszkodę w wykorzystaniu w sektorze publicznym na dzisiaj tych mechanizmów sztucznej inteligencji? Czy uważacie, że można przy świadomości, że one występują, budować te systemy w sposób odpowiedzialny i możliwy do wykorzystania w publiku? Tak po kolei, jak siedzimy.
To ja jeszcze cofnę się do poprzedniego pytania, bo po wysłuchaniu wypowiedzi ta metafora magiczności mi się spodobała i to jest jednocześnie odpowiedź na ryzyko halucynacji. Z perspektywy użytkownika to trochę tak jak z prądem i włączeniem światła. Dopóki on pstryknie pstryczek i świeci światło, to on trochę ani nie chce, ani nie musi wiedzieć, dlaczego to światło mu świeci i będzie czuł się bezpieczny za każdym razem, kiedy włączy i mu się zaświeci. Przestanie się czuć bezpiecznie, kiedy pstryknie i światło zniknie. Ryzyko halucynacji także z perspektywy, no niekoniecznie ZUS-u czy Ministerstwa Pracy, ale z perspektywy samorządów i biurokracji pierwszego kontaktu polega na tym, że oni już, a jak nie już, to bardzo szybko zostaną wyprzedzeni przez technologię, czyli będą dokładnie tak samo traktowali wypowiedzi, jakie uzyskają. To znaczy pstrykną i światło jest. I tak naprawdę nie będzie żadnej weryfikacji na tym podstawowym poziomie. Więc jeżeli nie wprowadzimy dobrych danych, obywatele nam znikną gdzieś w lukach, czy padną ofiarą halucynacji, no to dopóki światło świeci, nawet nikt nie będzie wiedział, że to należy zweryfikować i przywrócić lub coś zmienić. Czyli stoimy przed dużym zagrożeniem, kontrolowalnym tylko częściowo, no przez tego odpowiedzialnego kreatora, który będzie miał coraz trudniejszą rolę, żeby być odpowiedzialnym i żeby w ogóle być w stanie zweryfikować.
Borys?
Tak, mi się wydaje, że nie halucynacje, tak, bo to jest tak, jakbyśmy pytali, czy grawitacja jest przeszkodą w lataniu. Nie, no, grawitacja to jest jakby no, pewna część tego świata. Halucynacje to jest część tej technologii, która ma również pewne cechy, które są dla nas bardzo atrakcyjne. Tak? Ta halucynacja jest w szczególności związana z tym, że na przykład odpowiedzi generowane przez te modele mają taką cechę dużej elastyczności. Nie? I teraz w sytuacji, kiedy są to modele działają w takiej przestrzeni, w której są jak gdyby dobrze zdefiniowane, dobrze wyuczone, to ta elastyczność jest dla nas atrakcyjna, bo ona sprawia na przykład, że jako już jako odbiorcy jakby czysto takiej komunikacji, prawda, werbalnej, że my tam się komunikujemy z tym modelem, coś pytamy, coś do... czujemy się jak gdyby bardziej komfortowo, tak? Bo nie czujemy, że to jest po prostu jakaś taka maszynka, której jak zadasz jej pytanie A, to zawsze dostaniesz B w odpowiedzi, tylko to jest jakby coś takiego, z czym można rzeczywiście lepiej pogadać. No, ale to jest oczywiście pewna cecha tej technologii, którą odpowiedzialna inżynieria musi ujarzmić. I to jest jakby zagadnienie, to jest wyzwanie, jakie stoi dzisiaj w dużej mierze przed branżą IT. Również w związku z tym, co to mi się podobało bardzo, co Darek powiedział, no, tej energetyce jądrowej dzisiaj jakby brakuje kadr, bez których, znaczy ich wytworzenie jest dzisiaj koniecznym warunkiem do tego, żeby po prostu ten prąd w dużej części w naszych miastach płynął z elektrowni jądrowych, które no, chcemy mieć z wielu powodów, tak? No i tutaj tak samo jest, że nie każdy na tym rynku IT specjalista informatyk będzie data scientistem. To są to jest wiedza ekspercka. I problem polega na tym, że my tworzymy dzisiaj aplikację, w której stosujemy modele, jakby całkowicie ignorując fakt, że na przykład do doboru modeli, do zadania, do use case'u, do jego impaktu, jaki może w konkretnym miejscu usługa wykorzystująca sztuczną inteligencję wywrzeć na użytkowników, jakby ignorujemy w ogóle tą wiedzę ekspercką. Nie? Więc jakby pierwszy
pierwsza rzecz, jaką mamy do zrobienia, to jest po pierwsze zrozumienie istoty problemu, którą rozwiązujemy w kontekście cech technologii, którą wykorzystujemy. I poczuć się odpowiedzialnym za ten rezultat, bo to jeżeli ja jestem architektem rozwiązania, jeżeli jestem product ownerem tworzącym, nie wiem, nowy produkt w startupie czy w podmiocie takim jak ZUS, no to nic tak naprawdę nie zdejmie ze mnie tej odpowiedzialności, że proponuję pewne rozwiązanie, co do którego ja jako twórca mam największą wiedzę o tym, jakie ono jest. Nie? I wszyscy pozostali, którzy kiwną głową na to, że ono może wejść na produkcję, że ono może wejść na rynek, robią to jak gdyby z mniejszym na ogół, z mniejszą wiedzą niż twórcy tych aplikacji. Oznacza to, że jako twórcy tych systemów, twórcy systemów wykorzystujących AI, nie możemy abstrahować od świata wartości. Nie możemy abstrahować od naszej odpowiedzialności jako projektantów i wkomponować ją w proces wytwórczy. Tak, to jest zadanie, powiedziałbym, dla regulacji, ale to jest zagranie po prostu dla nas, jako dla ludzi funkcjonujących w tej sferze.
Krótko.
Tak, ja wiem, bo Borys już wykorzystał mój czas. Ja tylko powiem, że dla rynku atomowego, tutaj nie jest to będzie konkurencja, IT dla rynku atomowego, będziemy taką konferencję 9 czerwca robić pod szyldem IT Local Content, czyli Everyone's Invited w kontekście firm, które potrafią dla rynku atomowego robić rozwiązanie. I będziemy opowiadać my jako co chcemy i pytać rynku, co jest w stanie nam dostarczyć. Wiemy, jakie systemy potrzebujemy, wiemy, jakie rozwiązania będziemy was jako to. A w kontekście tego będzie ciąg dalszy rozmowy o tym, jak zastosować sztuczną inteligencję do rozwiązań w rynku, który się dopiero buduje i dla którego naprawdę, to nie jest przesada, tych ludzi po prostu nie ma, tych rozwiązań nie ma, to trzeba dopiero, to jest do wytworzenia. Najgorsze jest to, że źródło wiedzy, które jedyne jest, znajduje się za Oceanem Atlantyckim, głęboko zakopane, z brakiem niemalże możliwości udostępnienia.
No dobrze.
Taka jest perspektywa.
I Maksymilian w zasadzie nam odpowiedział, że nie mamy wyjścia. W sektorze publicznym musimy korzystać ze sztucznej inteligencji w swojej poprzedniej wypowiedzi. Czy jeszcze do tego chciałbyś dodać jakieś ważne dla nas przesłanie?
Non solo non possiamo.
Nie tylko, że nie możemy nie używać sztucznej inteligencji, ale najprawdopodobniej jest to olbrzymia szansa. Jeśli myślimy o halucynacjach, to jak przypomnimy sobie, jak 3 lata temu odpowiadały pewne systemy, tutaj mówię tylko o sztucznej inteligencji generatywnej i porównamy to do tego, jak odpowiadają teraz i zobaczymy, jaki progres jest technologiczny, ale również bazy danych, która jest coraz lepsza, więc tak naprawdę powinno się to cały czas polepszać. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, która dotyczy bardzo naszego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego, a mianowicie zasilanie systemów wewnętrznych, których jesteśmy właścicielami. To jest również dla nas olbrzymia szansa. My jako Instytut mamy bardzo wiele różnych przepisów, rozwiązań, które na przestrzeni bardzo długiego czasu były wprowadzane. Więc w momencie, kiedy my to w pewien sposób wykorzystamy, to zachowamy tę wiedzę, bo w tym momencie każdy odchodzący na emeryturę odchodzi z pewną wiedzą, którą zgromadził przez te lata, a w momencie, kiedy my będziemy mogli wykształcić te nasze wewnętrzne modele, nie stracimy tej wiedzy.
Dziękuję bardzo. Troszeczkę przekroczyliśmy nasz czas. Mam nadzieję, że nam Państwo wybaczą. Dziękuję panelistom. Dziękuję panu Maksymilianu D'Angelo, Darkowi Śpiewakowi, Borysowi Stokolskiemu, Pawłowi Kubickiemu. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy Państwa oczekiwań w tej dyskusji. Czasu było zdecydowanie za mało. Dziękuję bardzo.
Ogromne brawa. To była fascynująca dyskusja. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy. Ja sobie wypisałam kilka rzeczy. Sztuczna inteligencja na pewno usprawnia nam procesy, ale technologia wymaga od nas nie tylko wiedzy, ale też ograniczonego zaufania, jak kilkakrotnie było powtarzane, odpowiedzialności. A halucynacja AI to także lekcja pokory i wyzwanie też dla legislatorów. W centrum cyfrowego państwa wciąż musi stać człowiek, który weryfikuje algorytmy. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy za tę rozmowę.
Jak powiedział pan prezes, sztuczna inteligencja dzisiaj nas pokonała, ale państwo zauważyliście, że przyjechał nasz pierwszy panelista, Pier Paolo Bonanni. Witamy serdecznie tutaj
Brawa.
Z nami. Witamy serdecznie. Dotarł, miałem okazję dwa zdania zamienić. Rzeczywiście poranne kłopoty lotnicze sprawiły, że ciężko było dzisiaj do nas dojechać. Szanowni państwo, a my teraz chcemy przedstawić wam finałowy mural, czyli nasz dashboard danych, który pokaże aktualną informację o procesach, które zaszły w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na godzinę 12. Zobaczmy. Wiemy już, jak AI i robotyzacja zmienia naszą przyszłość, to teraz tak naprawdę my spojrzymy w przyszłość. Aby te wszystkie innowacje mogły działać, potrzebujemy strategii.
I na zakończenie tej części forum zapraszam na wystąpienie, na które wszyscy czekaliśmy.
Ja zapraszam pana Sławomira Wasielewskiego, członka zarządu nadzorującego PION Operacji Eksploatacji Systemów. Zapraszamy.
Szanowni państwo, drodzy goście, najpierw może podsumuję właśnie te statystyki, bo patrząc na te liczby widać, że ZUS to jest pracownicy, ale też i systemy ich wspierające pracują pełną parą, podczas gdy my tutaj debatujemy. Muszę przyznać i pan państwo też zakładam, że przyznają rację, że dziesiątki milionów zapytań do bazy danych typu select, update i potwierdzenia transakcji każdej godziny robią wrażenie cały czas. Robią na mnie tak naprawdę od 99 roku. A dziesiątki tysięcy dokumentów, wniosków elektronicznych, ale też zaświadczeń lekarskich, do których jeszcze wrócę, również są imponujące. Ale nasze systemy informatyczne nie tylko pracują w ciągu dnia, bo w ciągu dnia służą naszym pracownikom, ale w nocy również pracują po to, aby w tym czasie właśnie przetwarzać te wszystkie dokumenty, które klienci złożyli każdego dnia. I te liczby potwierdzają wprost, że KSI, i nie boję się tego powiedzieć, jest jednym z największych systemów informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a zapewnienie jego rozwoju i stabilnego działania jest dla nas wszystkim nie lada wyzwaniem. I większość z was, którzy tutaj jesteście, też przykładacie się do tego, żeby ten system właśnie działał stabilnie. Także dziękuję za to zaangażowanie i za to, że jesteście. No i właśnie chciałem nawiązać jeszcze, dlaczego tutaj jesteśmy, bo pomysłodawcą spotkania właśnie z wykonawcami, z rynkiem jest prezes ZUS, pan Zbigniew Derdziuk. I to właśnie za prezesa 1.0 ten pomysł powstał, kontynuowany był tutaj przez Darka Śpiewaka, który również jest z nami. I dzisiaj to już wiemy, że taka wymiana doświadczeń, taka wymiana wiedzy i w ogóle rozmowa z rynkiem, gdzie instytucje publiczne mogą zakomunikować, jakimi projektami są zainteresowani, jakie planują zmiany, pozwala się wszystkim nam do tego na tyle dobrze przygotować, aby później właśnie można było je sprawniej realizować. I teraz nim przejdę jeszcze do swojej prezentacji, to pozwólcie, że wrócę i nawiążę do prezentacji Massimiliano. Chciałem bardzo podziękować i też wyrazić słowa uznania za to, za ten stan zaawansowania, jaki już włoska instytucja ubezpieczeniowa ma. Mówiłem, że nawiążę do elektronicznych zwolnień lekarskich. To szanowni państwo, właśnie z włoskiej instytucji ubezpieczeniowej prezes Darek wówczas przywiózł pomysł i tak naprawdę pomysł i wdrożenie elektronicznych zwolnień lekarskich to jest coś, co miało miejsce wraz z wdrożeniem platformy usług elektronicznych. Oczywiście przez długi okres czasu elektroniczne zwolnienia były opcją do takiej tradycyjnej formy, ale faktycznie dzisiaj już sobie nikt nie wyobraża, żeby powrócić do formy papierowej. I ja osobiście też podczas moich wizyt lekarskich zawsze zapytam lekarza, jak właśnie ten proces wygląda. Każdy potwierdza, że dużo lepiej niż było to właśnie, jak wystawialiśmy zwolnienia w formie papierowej. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Wiem, że były też pytania odnośnie tego, czy prezentacje będą udostępnione. Rozmawiałem z Massimiliano. Wszystkie prezentacje, ale również tutaj prezentacje włoskiej instytucji, przedstawiciela włoskiej instytucji ubezpieczeniowej będą państwu udostępnione. A teraz pozwólcie, że przejdę do tego, co zamierzamy właśnie zrealizować w naszej kolejnej strategii, ponieważ ubiegła właśnie miała już koniec swojego horyzontu czasowego wraz z rokiem 2025, ale bardziej szczegółowo skupię się na perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Ale żeby powiedzieć o strategii zakładu, to warto sobie przybliżyć się, w jakim jesteśmy otoczeniu, jakich systemów i projektów nasze zmiany będą dotyczyły. No oczywiście nie jest zdziwieniem, że będziemy się skupiać na kompleksowym systemie informatycznym. Te liczby, które państwo widzieliście przed chwilą, no potwierdzają, że to jest bardzo duży system, który przetwarza no dziesiątki milionów transakcji na sekundę. Ale ZUS to również elektroniczne okno na świat. To rozwiązania, za pomocą których komunikujemy się z klientami. Jak zaczynałem pracę tutaj w zakładzie w 1999 roku, bo dlatego ten rok wcześniej wymieniłem, to takich rozwiązań jeszcze nie było. Jeszcze co niektóre osoby pisały na zwykłych maszynach, a mi za 2 czy 3 lata jakby przyszło już myśleć o tym, aby wdrożyć coś elektronicznego, coś, co już w zasadzie też raczkowało, a nawet już pierwsze wdrożenia były, nawiązuje tutaj do bankowości elektronicznej. I dzisiaj jako ZUS mamy taką bankowość, mamy nasz portal, nasze okno na świat, mamy też aplikacje mobilne, o których też jeszcze parę słów powiem. Kolejnym obszarem to jest nasz system wspomagania ekonomiki zakładu, mówiąc potocznie językiem rynku, system klasy ERP, a więc między innymi moduły HR, FK, ale też do zarządzania gospodarką magazynową i zakupami. No i było dzisiaj wiele mowa, że mówiąc o odpowiedzialnym wdrożeniu, ale też odpowiedzialności, jaką ma ZUS względem społeczeństwa, to jest właśnie zapewnienie cyberbezpieczeństwa, ale cyberbezpieczeństwo rozumianego nie tylko jako odporność na ataki, ale też na zapewnienie wysokiej dostępności tego rozwiązania. Nie sposób powiedzieć o naszych planach, żeby się nie odnieść do tego, co już zostało zrobione od naszego ostatniego spotkania, które miało miejsce rok temu. Jesteśmy już, tak jak już tutaj było powiedziane w panelach, po pierwszych wdrożeniach rozwiązań sztucznej inteligencji. Także mamy już wdrożone pierwsze roboty. Nie może tyle jak w resorcie finansów czy na giełdzie papierów wartościowych, ale uczymy się od tych, co mają większe doświadczenia i obecność tych osób tutaj jest dowodem na to, że chcemy czerpać już po prostu dobre praktyki nabyte. No i jeszcze raz nawiążę do cyberbezpieczeństwa, bo to, szanowni państwo, jest też istotny element w tej sytuacji geopolitycznej, w której się znajdujemy. To, co się udało również zrobić i co było dzisiaj wspomniane też przez pana pełnomocnika Dariusza Wiatera, to się udało również zrobić w zakładzie. Mamy zapasowy ośrodek obliczeniowy, w którym już uruchomiliśmy usługi i były takie momenty tygodniowe, gdzie baza centralna, komputer właśnie mainframe, ale też i usługi transakcyjne funkcjonowały z odległego geograficznie ośrodka zapasowego. On niestety nie może być za bardzo oddalony, żeby to przełączenie i ta odporność była niezauważalna dla użytkowników, ale o mobilnych ośrodkach danych również myślimy, mówił o tym przewodniczący Rady Nadzorczej. Teraz przejdę do strategii kolejnej. Cel główny w zasadzie się nie zmienił. Nadal chcemy być instytucją, która cały czas podnosi swoją efektywność i wierzę właśnie, że cały czas to jest możliwe, tylko trzeba właśnie po prostu korzystać z tych rozwiązań, nowych technologii, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale też i podnosić swoją niezawodność. Nie sposób, nie mówiąc o rozwoju, wspomnieć o obszarze obsługi klientów, bo to jest też obszar, który cały czas rozwijamy i który cały czas poprzez doskonalenie naszych usług pozwoli nam przynosić dodatkowe korzyści. I to korzyści zarówno dla klientów, ale też i dla naszych pracowników. Teraz też nasza strategia skupi się na obszarze wsparcia naszych pracowników. Była też o tym dzisiaj mowa. Myśląc o odpowiedzialnym wdrożeniu rozwiązań sztucznej inteligencji, trzeba robić to małymi krokami. Stąd też właśnie pierwsze nasze wdrażenia obejmowały to, co możemy usprawnić w takiej codziennej pracy naszych pracowników, a dopiero na podstawie tych doświadczeń będziemy się też skupiać na tym szerszym aspekcie naszej działalności, czyli wsparciu naszych procesów biznesowych. I jeszcze wrócę, pozwólcie państwo, do robotyzacji. Tych robotów nie za wiele jeszcze wdrożyliśmy, ale już z tych, które mamy, to wiemy, że pozwoliły nam zredukować koszty operacyjne na poziomie 30%. Pozwoliły też wyeliminować błędy ludzkie. O tym też była mowa, że takie rozwiązania pozwalają poprawiać efektywność, ale też i jakość tych odpowiedzi, których udzielamy naszym klientom, podejmując decyzje. Ale też i pozwala przyspieszać realizację procesów. Czasami aż tak bardzo, że się one po prostu kolejkują, bo kolejnym krokiem jeszcze nie zrobotyzowanym, nie zautomatyzowanym jest człowiek. I to też jest problem, o który chciałem zasygnalizować, bo myśląc o całości procesu, musimy też brać pod uwagę to, że przyspieszenie w jednym miejscu może spowodować zakolejkowanie w drugim. Myślę, że część z państwa to również doświadczyła. No i takie roboty nie muszą pracować 8 godzin. Ich nie obowiązuje kodeks pracy, dlatego też mogą pracować 24 godziny na 7, wtedy, kiedy po prostu jest potrzeba i wtedy, kiedy możliwości systemowe na to pozwalają. Pozwólcie, że jeszcze wrócę do kwestii związanej właśnie z cyberbezpieczeństwem, bo jest ten wątek systemów informatycznych, ale bardzo ważną kwestią jest również człowiek, bo to statystyki pokazują, że to często właśnie człowiek jest tym słabym ogniwem, gdzie najłatwiej jest zaatakować poprzez różne ataki, chociażby typu phishing. Dlatego też dziękuję bardzo za to doradztwo, które tutaj mamy, które nam pozwala też edukować naszych pracowników właśnie po to, aby podnosić tą świadomość cyberhigieny przez właśnie kampanie, ale też i testy odporności każdego rozwiązania. Mówiąc o testach, mam na myśli testy już gotowego oprogramowania i testowania każdej wdrożonej zmiany, ale też takie systemowe myślenie wedle zasady security by design. Bo część z tych systemów dzisiaj budujemy od nowa i tam o tym bezpieczeństwie już trzeba myśleć na tym etapie i w szczególności właśnie to jest istotne, już dzisiaj było wspomniane, przy budowaniu rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i robotów. Ale to też cyberbezpieczeństwo, to też szereg systemów informatycznych, które każdego dnia korelują nasze zdarzenia, które się w systemie dzieją, monitorują sieć. Część tych ataków w ogóle do zakładu po prostu nie dochodzi. Jesteśmy w stanie je zablokować, nim w ogóle wejdą do infrastruktury zakładu na te pierwsze urządzenia. I teraz przejdę, pozwólcie Państwo, do obszaru klientów i tu pochwalimy się właśnie dwoma projektami, które się zadziały od naszego ostatniego spotkania. Mamy nowy ESUS, dawniej Platforma Usług Elektronicznych. Tu udało nam się właśnie zmienić interfejs użytkownika. Było też o tym dzisiaj na filmie wprowadzającym. Mamy też nową aplikację mobilną dla płatników składek, także zachęcam do jej pobrania. To jest aplikacja, która została uruchomiona w ubiegłym miesiącu, w związku z tym jest całkiem świeża. Przypomnę tylko, że to jest już nasza trzecia aplikacja. Pierwszą jest MZUS, a drugą aplikacja dla lekarzy. I jeszcze mogę powiedzieć, że pod koniec roku uruchomimy w tej aplikacji e-płatności i za składki będzie można zapłacić również z poziomu aplikacji mobilnej. I co jeszcze? No, obsługa wielokanałowa, mówił o tym dzisiaj troszeczkę Massimiliano, mówiąc właśnie o tym, że sztuczna inteligencja już zawitała do kontakt center włoskiej instytucji ubezpieczeniowej. My też o tym myślimy, ale właśnie żeby to zrobić, musimy najpierw połączyć wszystkie interakcje w jeden system informatyczny. Dlatego będziemy modernizować nasz system kontakt center, ale też modernizować system kierowania ruchem właśnie po to, aby te systemy ze sobą zintegrować w jeden spójny system do zarządzania wszystkimi interakcjami z klientami. Po prostu chcemy osiągnąć taką zdolność, że jeżeli na call center tych rozmów w danym momencie będzie za dużo, a będzie potencjał, żeby taką rozmowę przekierować do pracownika na stanowisko sali obsługi klientów, to chcemy mieć taką możliwość. Była mowa dzisiaj troszeczkę o właśnie wsparciu sztucznej inteligencji w obszarze call center. My jesteśmy już po kilku badaniach, po kilku proof of concept takich rozwiązań, ale też z analityki rozmów, które dzisiaj już mamy, widzimy, że sporo naszych pytań jest prostych, na przykład kiedy otrzymam zasiłek. I są takie proste pytania, na które mogłaby odpowiedzieć sztuczna inteligencja. I to są rozwiązania, które w zasadzie są już gotowe wprost do zaadoptowania. Także takie rozwiązania będziemy wdrażać w pierwszej kolejności. No i też będziemy dalej odświeżać nasz ESUS. Chcemy się skupić na kliencie indywidualnym, czyli na dotychczasowym profilu ubezpieczonego świadczeniobiorcy, ale też i profilach specjalistycznych, czyli chociażby profilu lekarza. Dobrze, to przejdziemy teraz do kluczowych projektów właśnie związanych ze sztuczną inteligencją i trochę Państwu przybliżę dwa projekty, które udało się już wdrożyć całkiem niedawno, ale to są już rozwiązania, które funkcjonują na środowisku produkcyjnym i jesteśmy dumni z tego rozwiązania. To jest rozwiązanie, które wspiera nasz proces orzekania o niezdolności do pracy. Na razie tylko rozpoznaje dokumentację medyczną, rozpoznaje fakty medyczne, ale też jest w stanie powiązać tą dokumentację z konkretną chorobą wedle klasyfikacji ICD-10 i podpowiedzieć lekarzowi, orzecznikowi te dokumenty, które mają istotne znaczenie właśnie w procesie orzekania niezdolności do pracy. I to jest coś, co tam się udało uruchomić, coś, co już funkcjonuje. A o planach, jakie mamy w tym obszarze, powiem za chwilę. To, co również już funkcjonuje produkcyjnie, to są tłumaczenia dokumentów, które są składane przez naszych klientów. Tak też zetknęliśmy się z tym problemem, że tempo załatwiania spraw, potrzeba zwiększenia tego tempa, no właśnie wynikała z różnych takich kwestii operacyjnych, ale tym problemem, który utrudniał, właśnie była kwestia przetłumaczenia dokumentów i brak znajomości no, różnych języków obcych przez naszych pracowników sal obsługi klientów. I to rozwiązanie pozwoliło istotnie procesy obsługi poprawić. Teraz to, co w najbliższej przyszłości. Na pewno będziemy się chcieli skupić na uruchomieniu rozwiązania właśnie z modelem językowym do budowy inteligentnej bazy wiedzy. Myślę, że nie jest to żadnym zaskoczeniem, ale tym obszarem, gdzie skupimy się w pierwszej kolejności, to będzie obszar świadczeń. Tu widzimy na ten moment największą potrzebę i od tego obszaru zaczniemy, a później stosunkowo będziemy uruchamiać kolejne obszary. Oczywiście tak jak to zrobiła włoska instytucja ubezpieczeniowa, będziemy się opierać na zamkniętych modelach, no właśnie po to, aby te tłumaczenia, o których już mówiłem, i pozostałe rzeczy no, były przetwarzane w obrębie infrastruktury informatycznej zakładu. Kolejny projekt, który jest na razie na etapie właśnie POCA, ale już z tymi bardzo obiecującymi wynikami. Chcemy też wykorzystać sztuczną inteligencję do asystenta, który będzie podpowiadał optymalny rodzaj ulgi dla płatnika składek. Podobnego typu asystenci już funkcjonują chociażby w procesach bankowych, kredytowych. Widzimy tutaj pewną analogię i potencjał właśnie wykorzystania tej technologii. No i teraz powrócę jeszcze do procesu orzekania o niezdolności do pracy. Tutaj w kolejnych krokach chcemy, bo wiemy, że już są takie rozwiązania, z których korzystają prywatni ubezpieczyciele. Są rozwiązania, które potrafią oceniać uszczerbek na zdrowiu na podstawie dokumentacji medycznej. My też chcemy to wykorzystać właśnie do obsługi procesu wypadków przy pracy, ale tym największym wyzwaniem to jest właśnie nauczenie sztucznej inteligencji procesu orzekania o niezdolności do pracy. Nie ma takich rozwiązań. W ogóle jakbym miał się podzielić właśnie takim ogólnym rozwiązaniem i stwierdzeniem, to tych rozwiązań, których zakład potrzebuje, za dużo nie ma. Stąd pierwsze wdrożenia w zakresie tych rozwiązań, które są w zasadzie do zaadoptowania gotowe, ale również myślimy o tych rozwiązaniach specjalistycznych, o tym będę mówił, a tu powiem tylko, że no mamy przecież bardzo sporą bazę danych. To właśnie wartość w tych danych i w tej wartości widzimy ten potencjał i możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji, którą możemy nauczyć na pewnych danych no, takiego czasu, jak funkcjonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a może lepiej kompleksowy system informatyczny. Kolejny obszar, gdzie również widzimy zastosowanie sztucznej inteligencji, to jest wsparcie naszego wewnętrznego wytwórstwa. Część firm programistycznych, które tutaj są na rynku, zapewne z tych rozwiązań już korzysta. My też dostrzegamy ten potencjał, ale będziemy do tego podchodzić również bardzo ostrożnie. To znaczy szukamy takich rozwiązań, które dla kluczowych naszych systemów informatycznych będą wspierały pisanie czy podpowiadanie kodu, ale właśnie funkcjonujących on-premowo, czyli takich, które pozwolą nam przetwarzać te dane w naszych ośrodkach obliczeniowych. Teraz pozwólcie Państwo, że przejdę do kolejnego obszaru, do obszaru ERP, bo w tym obszarze też planujemy zmiany. Proszę, spodziewajcie się, że w najbliższym czasie o terminach jeszcze postępowań będę miał dalej. Postępowania składającego się z dwóch części na migrację naszego systemu z FES do nowej technologii, ale drugą częścią tego postępowania będzie też usługa doradcza. Ja to nazywam inżyniera kontraktu, który wspierał będzie zakład w tym skomplikowanym procesie emigracji, ale równolegle powtórzymy też postępowanie na tak zwany miękki HR. No właśnie, i udało się powrócić z powrotem do robotów. Ich wdrożonych produkcyjnie na dzień dzisiejszy dużo nie ma. Powiem, że ten potencjał zwiększamy, bo teraz już pracujemy równolegle nad 10 robotami, a nasza strategia IT i wskaźniki zakłada, że co roku osiągniemy zdolność wytwarzania samodzielnego tych robotów o 10 więcej, bo myślę, że warto tutaj powiedzieć, że roboty, podobnie zresztą jak resort finansów, nie wiem jak to wygląda na giełdzie papierów wartościowych, ale ZUS chce wytwarzać samodzielnie. Dobrze, to teraz szanowni państwo jeszcze o kilku projektach. O części z nich już mówiłem na forum informatyki 1.0. Jednym z nich jest system aktuarialny. Tutaj spodziewajcie się państwo ogłoszenia postępowania przetargowego. To będzie postępowanie na zakup gotowego rozwiązania wraz z infrastrukturą. Jeśli chodzi o centralne repozytorium cyfrowe, to na ubiegłym poprzednim forum informatyki ten projekt był szczegółowo omawiany. Teraz tylko powiem, że od tego czasu udało się zdefiniować szczegółowe wymagania funkcjonalne. Mamy już te wymagania na takim poziomie szczegółowości, że teraz będziemy pracować nad projektem technicznym. Ten projekt techniczny będzie też w ramach umowy ramowej rozwojowej, którą ZUS ma podpisaną z dwoma wykonawcami. No i oczekiwaniem jest, że w wyniku tego projektu uzyskamy już taką szczegółową dokumentację techniczną, która pozwoli zakontraktować nam infrastrukturę, oprogramowanie standardowe, ale też będziemy wiedzieli, w jaki sposób i w jakiej kolejności zintegrować nasze aplikacje KSI. Jeżeli chodzi o hurtownię danych, to też jest projekt, który już był sygnalizowany w ubiegłym roku. Tutaj już jesteśmy, no, można powiedzieć, trochę eksperymentalnie, ale na etapie dialogu technicznego z wykonawcami. I to też dziękuję państwu za udział w tym dialogu, bo nie ukrywam, jest to też wyzwanie dla zakładu, bo no, po raz pierwszy otwieramy możliwość w reżimie prawa zamówień publicznych, ale takiego dialogu z rynkiem na temat specyfikacji. No, to jest projekt bardzo trudny, skomplikowany. No i nie boję się tego powiedzieć, że ZUS na dzień dzisiejszy nie ma do końca wiedzy, w jaki sposób ten projekt można byłoby zrealizować. Stąd też właśnie taka formuła dialogu z rynkiem. Zakładamy, że na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy uda nam się wypracować już takie szczegółowe założenia dla tego projektu, aby później przystąpić już do jego realizacji. Będziemy też inwestować w wirtualne stacje robocze. Jesteśmy już po proof of concept w kilku oddziałach. Udało nam się zweryfikować, że nasze aplikacje interakcyjne, a część z nich była pisana, jak jeszcze nie było technologii wirtualnych stacji roboczych, udało nam się potwierdzić, że one wszystkie działają. Co więcej, użytkownicy tego rozwiązania też są z tego zadowoleni. Komputery się szybciej uruchamiają, a my jako informatyka i firmy, które nas tutaj wspierają, mamy mniej problemów z zapewnieniem dostępności takiego rozwiązania na końcowej stacji użytkownika. Także to postępowanie również będzie ogłoszone. No właśnie, i teraz do kalendarza najbliższych 12 miesięcy, a w zasadzie całego 2026 roku. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o drugi kwartał tego roku, spodziewajcie się państwo ogłoszenia postępowań na dostawę oprogramowania IBM. Pominę już kwestie związane z systemem klasy RP, bo o tym już mówiłem, ale też usługi operatora rozległej sieci WAN. To są postępowania, no właśnie, jeżeli chodzi o rozległą sieć WAN, mamy no trochę mniej jednostek niż włoska instytucja ubezpieczeniowa. Mamy ich 346 czy 7 teraz, ale to jest też całkiem dużo i zapewnić łączność z wszystkimi jednostkami i jeszcze łączność bezpieczną z redundancją, jest to też nie lada wyzwanie. Ale też spodziewajcie się Państwo postępowania na platformę do automatyzacji, czyli platformę do robotów. Jakby ta nasza strategia IT i to zwiększenie potencjału wytwórczego na roboty wymaga też odpowiedniej platformy, stąd też to postępowanie. Spodziewajcie się też Państwo już takich tradycyjnych zakupów sprzętu komputerowego typu laptopy, ale drugi kwartał tego roku to również platforma do obsługi wielokanałowej komunikacji z klientami o tym rozwiązaniu omnichannelowym i modyfikacji systemu call center i systemu kierowania ruchem. Już mówiłem i to jest właśnie to postępowanie. Będziemy też odnawiać licencję na oprogramowanie Microsoft, ale też ogłaszamy postępowanie na serwis pogwarancyjny serwerów mainframe Z16, jak i też serwis przełączników sieci LAN WAN. Trzeci kwartał tego roku to też postępowanie na odnowienie prawa do użytkowania oprogramowania narzędziowego, ale też utrzymanie bieżącego systemu kierowania ruchem, no bo musimy zachować ciągłość działania, w związku z tym tu myślimy o rozwoju, a utrzymanie już działającej usługi również jest bardzo istotne. Będziemy też kontraktować w trzecim kwartale macierze obiektowe, ale też i zwykłe macierze i serwery dla naszej wewnętrznej chmury obliczeniowej. Też chcemy wejść na kolejny, taki bardziej odpowiedzialny etap zarządzania licencjami, bo mamy ich całkiem sporo. Dlatego też planujemy wesprzeć się narzędziem, które będzie nam podpowiadało optymalne modele licencjonowania dla takiej liczby licencji, jaką danego rozwiązania akurat potrzebujemy używać, ale też będzie wsparcie dla systemu zarządzania procesami eksploatacyjnymi. Ostatni kwartał tego roku to postępowanie na wsparcie dla systemu kopii zapasowych, systemu aktuarialnego, o którym już mówiłem, ale też systemu wirtualizacji stacji roboczych oraz serwisu urządzeń HPE. No dobrze, to teraz, Szanowni Państwo, pozwólcie, że nawiążę jeszcze do tego, skąd będą się brały kolejne pomysły na rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji, robotów, ale też i innych nowych technologii. Troszeczkę podobnie, jak było to mówione dzisiaj na panelu, ZUS też doszedł do wniosku, że trzeba tych pomysłów poszukać wśród nas samych. Mamy 43 tysiące pracowników i łatwiej zakładowi jest zainwestować w szkolenia dla tych pracowników, ale z drugiej strony komuś z rynku z zewnątrz trudno będzie wymyśleć i znaleźć takie rozwiązania, które mogłyby tą pracę przyspieszyć, usprawnić. Dlatego też ogłosiliśmy nabór do takiego zespołu innowacyjnych technologii. Zgłosiło się ponad 100 osób i z tylu osób składa się nasz zespół entuzjastów AI, bo tak się tutaj nazywamy. Mamy już ponad 650 inicjatyw. Te inicjatywy już zostały skatalogowane na poszczególne obszary, no i będą powoli opisywane. Zaczynamy oczywiście od takich inicjatyw, które mogą przynieść największy uzysk stosunkowo małym nakładem pracy, bo też zależy nam na tym, aby to były inicjatywy pochodzące od pracowników. Pracowników z naszych jednostek terenowych, którzy na co dzień obsługują klientów, obsługują wnioski, realizują sprawy. No i takie spotkania, warsztaty, gdzie decydujemy o tym, którą inicjatywę zrealizować w pierwszej kolejności. Pierwsze te spotkania się już odbyły i odbyły się właśnie w obszarze obsługi klientów. I pozwólcie Państwo, że na koniec tylko jeszcze dam słowo wytłumaczenia, że to, co teraz Państwu tutaj zaprezentujemy, to jest coś, co zostało stworzone po tych warsztatach, ale pokazuje też, że potencjał wśród pracowników w zakresie wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji jest. Także bardzo proszę, posłuchajcie Państwo. Dziękuję jeszcze raz bardzo i no, chyba zasłużyliśmy na obiad, a później na już sesje tematyczne w poszczególnych panelach, ale szczegóły powiedzą Państwo prowadzący, a teraz posłuchajcie Państwo. Dziękuję bardzo.
Ostrów Wielkopolski, hotel Polonia, obsługa klienta, haha, to nasza strona. 21 kwietnia, zaczyna się akcja, LNT na sali, konkretna reakcja, CERTES organizuje, trenerzy gotowi, a my z laptopami, bo VPN obowiązkowie, my od klienta, pierwsza linia frontu, tu się zaczyna każdy temat, bez wyjątku, telefon, okienko, system i stres, a my ogarniamy nawet jak system mówi nie, weź ładowarkę, ktoś krzyczy z rana, bo bez prądu to innowacja trochę przegrana, śniadanie, kawa, potem blok pierwszy, budowanie zespołu, każdy już mądrzejszy, bo my obsługa klienta, pierwsza linia gry. Każdy problem trafia właśnie tu do nas, nie do EJT.
Dziękujemy bardzo. Mieliśmy plan wejść muzycznie, ale chyba nie potrafimy. Panie prezesie, bardzo dziękujemy za nakreślenie tej ambitnej mapy drogowej. Strategia rozwoju IT pokazuje jasno, że nie zwalniamy tempa. Wręcz przeciwnie, włączamy szósty bieg i chyba mkniemy z piosenką na ustach. Szanowni Państwo, to był bardzo intensywny dzień, a od globalnych trendów we Włoszech przez robotyzację aż po konkretne plany rozwojowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ja powiem, że ten ciąg dalszy nastąpi za chwilę po przerwie. Przypomnę tylko salę B4, B5, B6, B7. Jeden panel będzie w tej sali się odbywał. Bardzo ważna informacja. Pokazuję Państwu, te słuchaweczki będzie można oddać przy wyjściu. Jest przygotowany specjalny stojak, byście Państwo mogli zostawić.
Zatem po takiej dawce wiedzy apetyty nie tylko na informacje dalsze, ale też na obiad wzrosły. Serdecznie Państwa zapraszamy.
Zapraszamy, mniej więcej 20-30 minut. Rozpoczynamy sesje panelowe.